Jesteśmy przestępcami.
Ambasador w Polsce publikuje artykuł gloryfikujący totalitarną politykę Pekinu wobec Hongkongu. Twierdzi w nim, że w Hongkongu, tak jak w innych miejscach na świecie, powinni rządzić patrioci. Tymczasem Ukraina zamyka się na chińskie firmy. Kto pozwala na taką dezinformację w polskim internecie na temat Chin i jaki jest jej cel? To jest program Idź pod prąd na żywo. Hanna Jazgarska, zapraszam. Dzień dobry. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Hanna Shen, korespondentka telewizji Idź pod prąd na Tajwanie. Witamy.
Dzień dobry, witam Państwa.
A ze mną w studiu jest szef telewizji Idź pod prąd, pastor Paweł Chojecki. Dzień dobry.
Witam obie Hanie i Państwa bardzo serdecznie.
Oczywiście czekamy na Wasze głosy i pytania. Piszcie na czacie, na Twitterze, na Facebooku. Na Twitterze oznaczajcie nas hashtagiem IPPTV, dzięki temu wasze tweety będą mogły ukazać się na dole ekranu. Ambasador Chin w Polsce, Liu Guangyuan, opublikował na portalu Onet artykuł dotyczący przegłosowanych przez parlament chiński zmian w systemie wyborczym Hongkongu. Stwierdził w nim, że reforma ta jest konieczna, by Hongkongiem rządzili, jak on to określił, patrioci. Portal niezależna.pl skrytykowała Onet za udostępnianie swoich łamów ambasadorowi komunistycznych Chin w Polsce. I może najpierw, pani redaktor, skupmy się może najpierw na tym, na czym konkretnie miałyby polegać te zmiany w Hongkongu.
Znaczy, te zmiany powodują, że w Hongkongu nie będzie żadnej opozycji, bo oznaczają, że jakiekolwiek wybory, które będą się odbywać, a tu chodzi przede wszystkim o wybory osoby zarządzającej Hongkongiem, czy jakby coś takiego jak premiera, będzie się ten wybór odbywał z grupy osób wskazanej przez Pekin, ale tak było. Istniało takie kolegium, które do tej pory składało się z 1200 osób. Teraz te zmiany stwierdziły, że ta grupa to będzie 1500 osób. Wszystkie oczywiście podporządkowane Pekinowi i ta grupa będzie wybierać kandydatów, którzy będą się ubiegać o to stanowisko. No to będzie na przykład jeden czerwony kandydat, drugi czerwony i trzeci czerwony. Wszyscy komuniści i z tego będą mogli Hongkongczycy sobie dokonać wyboru. Ale to, jak mówię, nie jest zmiana. To komuniści chińscy obiecali Hongkongczykom, że taka forma będzie zmieniona, ale w ten sposób, że oni bezpośrednio będą mogli wybierać niezależnych kandydatów, którzy sami po prostu w wyborach się pojawią i będą mogli z tego wybierać. Tego nie zrobiono i wtedy wybuchły pierwsze większe protesty w Hongkongu kilka lat temu. I tej zmiany nie ma, ale zmiana, która teraz jest szczególnie wprowadzona, no powoduje, że zmiany do lokalnego parlamentu Hongkongu będą wyglądały tak samo. Znaczy do tej pory można było startować w tych wyborach, wyjść z ulicy i powiedzieć, że chce się być kandydatem, zyskać odpowiednią ilość, jakieś środowisko, które będzie nas popierać i startować do wyborów. I każdy mógł to zrobić. I tacy, którzy postulowali niepodległość Hongkongu zupełną i tacy, którzy chcieli większej zbliżenia z Chinami, no każdy mógł w tych wyborach brać udział. Teraz tego czegoś takiego nie będzie. Ta grupa, to kolegium właśnie osób całkowicie podporządkowanych interesami, swoimi interesami Pekinowi, będzie wybierać kandydatów, którzy mogą, którzy są patriotami w cudzysłowie i mogą startować w takich wyborach. Czyli to będą sami komunistyczni kandydaci, czyli no wybór żaden. To oznacza, że nikt o poglądach sprzeciwiających się partii komunistycznej w jakimkolwiek władzach w Hongkongu nie będzie mógł zaistnieć. No to jest żaden wybór, to jest totalna likwidacja. Już ustawa o bezpieczeństwie narodowym likwidowała jedno państwo, dwa systemy, tę formułę, no ale to już zupełnie dobiło to.
No właśnie a propos tej reguły, to hasło jedno państwo, dwa systemy bardzo często pojawia się właśnie w tym artykule i były prezydent Tajwanu Ma Ying-jeou stwierdził, że właśnie w tym momencie ta zasada przestała obowiązywać, że ta zasada to już przeszłość.
No, znaczy to pokazuje, jak bardzo poważna jest sprawa, bo jednak Ma Ying-jeou jest byłym prezydentem z ramienia Kuomintangu, partii uważanej za prochińską. To jest prezydent, który spotkał się z Xi Jinpingiem, który na Tajwanie uważany jest jako taka osoba prochińska, bo osoba, która dąży do zjednoczenia. I te słowa z jego strony pokazują, no, że jednak zagrożenie ze strony chińskiej, no i jest tym bardziej wielkie, jeżeli politycy, którzy no, stawiają na Chiny, też no, niestety są, widzą, jak błędna jest polityka, jak szkodliwa jest polityka Chin prowadzona w Hongkongu. Znaczy myślę, że politycy Kuomintangu zdają sobie sprawę w tej chwili, że no, te decyzje no, zmniejszają jakąkolwiek szanse komunistów, no, właściwie likwidują jakiekolwiek szanse komunistów chińskich na przekonanie Tajwańczyków do tego, żeby opowiadali się za zjednoczeniem. To poparcie dla zjednoczenia w przypadku młodych ludzi na Tajwanie jest już prawie zerowe, ale no, na pewno to jest zupełna przegrana komunistów. Oni, Tajwańczycy, patrząc na to, co dzieje się w Hongkongu, zdecydowanie chcą być jak najdalej od Chin.
No, dla mnie to jest bardzo w ogóle jakaś kuriozalna sytuacja, pokazująca, że nie mamy pamięci zbiorowej, że dziennikarze kompletnie porzucili etos mówienia prawdy o historii. Przecież takie rzeczy, które teraz dzieją się w komunistycznych Chinach, my ćwiczyliśmy po II wojnie światowej w Polsce. Przecież była próba zniszczenia wpływu Kościoła katolickiego w Polsce przez powołanie tak zwanego Stowarzyszenia Księży Patriotów. No to przecież dokładnie tą samą drogą poszli komuniści chińscy, którzy stworzyli, można powiedzieć, równoległy system do systemu katolickiego. Sami tam już nawet biskupów, zdaje się, już i powoływali niezależnie od Watykanu. Próbowali, można powiedzieć, zastąpić Kościół katolicki komunistycznym Kościołem katolickim. Papież Franciszek, kiedy przyszedł, no to tam pogodził obie strony i zawarł już oficjalne porozumienie Watykan, komunistyczne Chiny i ten Kościół komunistyczny został, można powiedzieć, uświęcony przez papieża Franciszka i to ci biskupi, ci księża, właśnie zdrajcy z punktu widzenia Watykanu, oni tam zaczynają coraz większą rolę pełnić. Jeśli chodzi o wybory demokratyczne, to przecież w PRL-u w czasie komunizmu były demokratyczne wybory, tylko że był taki Front Jedności Narodu, to się chyba nazywało. No i tam było 10 czy 12 kandydatów, oczywiście różnych, ale wszyscy, niezależnie na którego zagłosujesz, no to wszyscy z tej samej opcji politycznej tak samo podlegli Moskwie i komunizmowi. Czyli Chiny robią dokładnie to samo i w Polsce, no polska oficyna wydawnicza, znaczy dziennikarska Onet, no pozwala sobie takie zakłamywanie historii przez chińskiego komunistę puszczać jako zwykłą informację. Tutaj gdzieś tam o walkach w polskim parlamencie, frakcji różnych, opozycja tego, a tu właśnie tu ambasador komunistów, bandytów komunistycznych opowiada, że patrioci będą rządzić w Pekinie. To jest wstyd i hańba dla Onetu. No i bardzo dobrze, że przynajmniej niezależna jak gdyby wyraziła jakiś głos sprzeciwu z tego powodu. Myślę, że tych głosów sprzeciwu powinno być więcej, no bo inaczej po prostu zakłamujemy wspólnie historię i zaczynamy gloryfikować wczesny PRL, tylko w chińskim wydaniu.
No właśnie, tylko co taki artykuł robi właśnie w polskich mediach? Artykuł ambasadora komunistycznych Chin i artykuł o takiej treści. Jaki jest w ogóle cel publikacji takiego tekstu?
No to jest dobre pytanie, co on robi. Znaczy oczywiście to jest dezinformacja. Ta wojna w tej chwili z Chinami odbywa się na polu informacji. W Polsce widać, no jest ona wygrywana, jeżeli oddajemy głos przedstawicielowi reżimu, przedstawicielowi kraju, którym nie ma żadnej wolności, w tym nie ma żadnej wolności wypowiedzi. Te media, które publikują, zwłaszcza Onet, w ostatnim czasie uwielbia mówić o tym, jak ważna jest wolność mediów. Używa nawet takiego sloganu, wolne media. Tymczasem oddaję głos przedstawicielowi reżimu, który w tej chwili codziennie te wolne media niszczy. Jak bardzo niebezpieczny jest ten stopień totalnego zniszczenia wolnych mediów w Chinach, odczuwamy my sami. Dlatego, że mniej więcej ponad rok temu chińscy dziennikarze byli tą częścią grupy sygnalistów. Poza lekarzami byli to także dziennikarze, którzy i oni próbowali ostrzec Chińczyków, ale próbowali także dotrzeć na Zachód i pokazać, jak naprawdę wyglądała w styczniu, na początku lutego sytuacja z pandemią w Chinach, że to było zupełnie coś innego niż starały się nam przekazać Chiny. No Chiny jeszcze w pierwszej połowie stycznia twierdziły, że to jest wirus, który nie przenosi się z człowieka na człowieka. Chińscy dziennikarze pokazywali szpitale, w których leżą na ziemi ludzie. I to działo się właśnie wtedy. Za to ci ludzie trafiali do więzień. Kilka tygodni temu jeden z nich za mówienie prawdy o pandemii, ostrzeganiu nas przed nią, został skazany na 4 lata. Gdyby w Chinach były wolne media, gdyby on mógł sobie swobodnie mówić, gdyby mógł dotrzeć do nas, to wielka szansa, że tej pandemii by dziś nie było. Brak wolności w Chinach doprowadził do tragedii. I my teraz oddajemy głos człowiekowi, który jest odpowiedzialny, który firmuje i promuje właśnie działania reżimu, który łamie tę wolność, który niszczy dziennikarzy. Także to, ja rozumiem, że często pada takie stwierdzenie, no tak, w Polsce jest wolność wypowiedzi, to każdy może sobie no zabrać głos. No ale dlaczego nie ma w związku z tym więcej wypowiedzi i mówienia o tym, co dzieje się naprawdę w Chinach? Dlaczego cały czas słyszymy, że tam jest cud gospodarczy, że tam są miliarderzy, że tam są wielkie budynki i wszystko się świetnie rozwija? Świetnie sobie radzą z wszystkim, łącznie z pandemią sobie świetnie poradzimy, a do tego jeszcze od czasu do czasu opowie nam o tym, jak to o demokrację w Hongkongu i o stabilność walczy reżim chiński, opowie nam chiński ambasador. To w Onecie niestety nie jest pierwszy raz taki artykuł. Bardzo często oddawany jest głos chińskiemu ambasadorowi. Drugą medium, które tak często oddaje, jest Rzeczpospolita. Jest jeszcze Trybuna, no ale to lewactwo typowe, więc wiadomo. Ale te dwie, Rzeczpospolita i Onet, szczególnie tutaj brylują, ale nie tylko. Właściwie gdyby patrzeć na media mainstreamowe, to wszędzie zobaczymy niestety jakieś ukłony w kierunku Chińczyków. No przypominam, że na łamach niezależnej ukazał się wywiad redaktora Sakiewicza z ambasadorem, właśnie z owym ambasadorem. Nie padły tam żadne niewygodne pytania. I to jest mój problem, bo gdyby któryś z tych dziennikarzy, który się zgadza teraz na takie artykuliki naszego tego ambasadora Chin, powiedział, okej, zrobię z nim wywiad, zapytam go o Xinjiang, zapytam go o Tybet, zapytam go o pobieranie organów, o to, co się dzieje, zadam niewygodne pytania. Tak robi BBC, tak robią media w Australii. Jeżeli coś takiego by miało miejsce, no to okej, to on musiałby się tłumaczyć, ale nie, to jest po prostu oddawanie jemu miejsca w kolumny i on sobie opowiada tam wszelkie kłamstwa, jakie chce, a to, że no, kłamstwo jest narzędziem komunistów, dobrze, o tym wiemy. To kłamstwo ma do nas docierać, powtarzane wiele razy, no spowoduje, że większość z nas stwierdzi, no że właściwie to rzeczywiście oni w tym Hongkongu walczą o demokrację, no wybory jakieś są. No, gdyby nie było wyborów, to ci radykalni młodzi ludzie lataliby po ulicach i protestowali, i czyli nie byłoby stabilności. No to rzeczywiście może oni naprawdę dobrze robią. Chodzi o to, żeby nas przekonać na samym początku, że tam jest wszystko okej, że działania chińskie są takie, jak no, każde normalne państwo by podjęło. Na początku swojej działalności w Polsce ambasador chiński udzielił wywiadu Rzeczpospolitej i wtedy powiedział, że no, jednym z zadań, które on chciałby promować w Polsce, stwierdził, że no, Polska w ogóle jest takim sukcesem, dlatego po partnerstwie strategicznym z okresu Komorowskiego i wszechronnym partnerstwie strategicznym Andrzeja Dudy, czyli kontynuacją polityki rządów PO-PSL, trzeba otworzyć czas na taką nową erę i jednym z elementów owej nowej ery w stosunkach polsko-chińskich będzie pogłębianie zaufania politycznego. W ramach pogłębiania zaufania politycznego ambasador Liu ma szerzyć dezinformację, ma docierać do polskich polityków, ma docierać do świata nauki i ma docierać do mediów z chińską propagandą. I to mu się świetnie udaje, między innymi dzięki Onetowi i Rzeczpospolitej.
Żeby zrozumieć nasze oburzenie tym, co się dzieje, bo to nie pierwszy raz, tu jak pani redaktor powiedziała, zarówno część mediów tego głównego nurtu uprawia tego rodzaju działalność, ale też i wspomniany prezydent Duda niedawno wsławił się podjęciem rozmów, że będzie prosił Xi Jinpinga, tego komunistycznego rozbójnika, który zaraził świat tym wirusem, będzie go prosił o szczepionki chińskie dla Polaków. Także widać, że ta dezinformacja nie tylko z mediów o różnej reputacji, ale także z centrum ośrodka pisowskiego wychodzi. Żeby zrozumieć nasze zbulwersowanie tym faktem, proszę sobie wyobrazić wrzesień 1939 roku. Armia Hitlera rusza na Polskę. Rozpoczyna się II wojna światowa, a w tym czasie gazety w Warszawie, jakiś powiedzmy Kurier Warszawski czy Gazeta Polska, publikują wywiad z ambasadorem Rzeszy albo z samym Goebbelsem. I on tam opowiada, jacy to Polacy są winni tego i tak dalej, i tak dalej. To jest dokładnie taka sama analogia. Jesteśmy w stanie wojny z komunizmem. Cały świat w konwulsjach, można powiedzieć, jęczy z powodu ataku chińską bronią biologiczną, a tutaj nam się przedstawia Chiny jako takie baranka niewinnego demokracji i patriotyzmu. To jest wojna, a to są działania wojenne w sferze dezinformacji.
Tak, ja dokładnie jakiś czas temu, kiedy w Rzeczpospolitej ukazał się artykuł ambasadora Liu i potem Rzeczpospolita była atakowana, naczelny Rzeczpospolitej stwierdził, że on opublikował ten materiał ambasadora komunistycznego, także dotyczący Hongkongu, ponieważ jest wolność słowa. Ja wtedy też właśnie zadałam takie pytanie. No to wyobraźmy sobie, że cofamy się parę dekad wcześniej. Jest 39 i w imię wolności słowa oddajemy głos Goebbelsowi. Czy redaktor Hrabota uważałby, że to było w porządku? Znaczy, to jest jakiś moralny regres tego środowiska dziennikarskiego w Polsce.
A propos środowiska dziennikarskiego, to podczas kiedy ambasador Chin w Polsce publikuje w jednym z, no, z najbardziej poczytnych chyba portali w polskim internecie, to organizacja Reporterzy Bez Granic podaje, że w ubiegłym roku w rankingu państw pod względem wolności prasy Chiny zajęły 177 miejsce na 180.
A we wszystkich rankingach mówiących o tym, w jakich krajach najbardziej, najwięcej osób jest, dziennikarzy jest więzionych, Chiny zawsze są w pierwszej trójce. W zeszłym roku były chyba na drugim miejscu. Także no, to jest kraj, który zero wolności słowa i więzienia dla dziennikarzy.
Także tu mówienie o wolności jest, o wolności mediów czy wolności słowa jest po prostu zwykłym kłamstwem. Jest usprawiedliwianiem chińskiej komunistycznej propagandy. I rzeczywiście świat zachodni ma problem, bo z jednej strony tu handluje z komunistami, zaprasza różne delegacje do różnych tam grup, gie takie, śmakie i owakie, a tu rzeczywiście przynajmniej wojskowi mówią, że za kilka lat Stany Zjednoczone czy ogólnie Zachód stracą już ten prymat w potencjale militarnym, że tu i gospodarczo, i przede wszystkim ogromne nakłady na zbrojenia, jakie chińscy komuniści cały czas realizują, powodują, że oni zaczynają doganiać albo nawet w niektórych elementach prześcigać państwa zachodnie. I tu już generałowie mówią, za parę lat Chiny będą gotowe do inwazji zbrojnej. A tu wszyscy w tych, że tak powiem, mediach, a także politycy mówią, słońce świeci, ptaszek lata, wietrzyk wieje, nic złego się nie wydarzy. A oni szczerzą ciągle zęby i, że można powiedzieć, coraz szybciej budują narzędzia do unicestwienia całego świata. Nie? Dlatego to nie jest zabawa, że my tam będziemy zmieniać wektory polityki, jak to niektórzy mówią, tutaj Stany Zjednoczone teraz są w konflikt wewnętrzny, to my szukamy nowego partnera. Gardnera, a nuż może to komunistyczne Chiny. Nie, no to jest tak, jakby czerwony kapturek właził do paszczy wilka. No to to jest taki obraz, jaki mamy. A tu Onet i tam niektóre inne media pokazują, nie jaki to wilk, toż to babcia zwykła.
Tak, znaczy za kilka lat oni będą mogli militarnie zaatakować, ale teraz ich celem jest uśpienie naszej czynności. Do tego wykorzystywany jest aparat dezinformacji i okazuje się, że częścią tego aparatu dezinformacji, która służy temu zadaniowi, są poszczególne media w Polsce. Są takie portale jak Onet czy Rzeczpospolita. Za każdym razem, gdy oddają głos chińskiemu aparatczykowi.
A tymczasem na Ukrainie, pani redaktor poruszyła ten temat na Facebooku, Ukraina wyraża swój sprzeciw wobec Chin przez nacjonalizację firmy Motorsiege. Od kilku lat współpracy tej firmy z Chinami sprzeciwiały się Stany Zjednoczone, dlatego no i w końcu została podjęta decyzja o nacjonalizacji tej firmy. Jak skomentujecie ten krok?
Tak, to jest producent sprzętu lotniczego. Tutaj Chińczykom szczególnie zależało na silnikach, które mogliby wykorzystać w swoich myśliwcach, bo no, to jest ten słaby punkt, aby tych myśliwców piątej generacji, aby one mogły się rozwijać, potrzeba odpowiednich silników i takich Chińczycy na razie ich mądrość w tej kwestii no, jeszcze takiego poziomu nie osiągnęła. Rosjanie nie chcieli się technologią z nimi podzielić, więc znaleźli sposób no, na opanowanie firmy w Ukrainie. Rzeczywiście zaczęli wykupywać udziały w tej firmie. Tam w pewnym momencie władze Ukrainy no, tę transakcję jak gdyby zamroziły i był spór cały czas toczony. Prezes ze strony Stanów Zjednoczonych była rzeczywiście za Trumpa, między innymi Bolton będąc na Ukrainie poruszał bardzo mocno ten temat. No i jak gdyby okazało się, że za Bidena doszło do ostatecznej decyzji, znaczy rząd podjął decyzję, że firma zostanie znacjonalizowana, czyli te udziały chińskie przepadną. To musi jeszcze zatwierdzić parlament, no ale jest to zdecydowanie decyzja, która powoduje, no, że Chiny zostają gdyby wyparte z bardzo ważnego dla nich dziedziny kontroli z Ukrainy. To oczywiście na Ukrainie też w mediach pojawiają się takie głosy. Może się odbić, raczej na pewno, jeżeli parlament to zatwierdzi, odbije się na relacjach ukraińsko-chińskich. Ukraina w dużym stopniu zależy handlowo od Chin w tej chwili. To już jest nawet w zeszłym roku był większy partner Ukrainy handlowy niż Rosja i tutaj na pewno będą jako jakaś odpowiedź. No ale nawet wiedząc to, że będą ostre konsekwencje, Ukraina zdecydowała się na współpracę ze Stanami Zjednoczonymi. Wiemy też, że nie tylko tutaj Stany Zjednoczone, bo także zainteresowana większą współpracą z Ukrainą jest Japonia. W tej chwili toczą się rozmowy między innymi o zniesieniu podwójnego opodatkowania. Japonia jest także gotowa rozpocząć rozmowy na temat umowy o wolnym handlu z Ukrainą. Chce bardzo mocno być dostępna, obecna na Ukrainie, ale także jako jeden warunek stawiała właśnie niedopuszczenie, aby ta firma wpadła w ręce chińskie. Także widać, że tutaj w Azji także tego bardzo się bano. No to jest bardzo dobry ruch. Pokazuje, że w tej części Europy no, kraje się budzą widzą zagrożenie chińskie. Ostatnim razem mówiliśmy o Litwie, która się wycofała z współpracy 17+1. Stwierdziła, że z tego nie ma żadnych korzyści, woli otworzyć się na współpracę z Tajwanem. Mamy także bardzo dobrą informację z Rumunii, która przygotowuje w tej chwili rozporządzenie, które ma wyłączyć firmy spoza krajów Unii Europejskiej, które nie mają umów handlowych z Unią Europejską, z udziału w projektach infrastrukturalnych w Rumunii. Tu chodzi oczywiście głównie o Chiny. Także Rumunia podpisała memorandum z USA w sprawie tworzenia bezpiecznego 5G, to jest wymierzone w Huawei, i zrezygnowała ze współpracy z Chinami w kwestii atomów. Najpierw podpisała porozumienie z Chinami na budowę dwóch reaktorów w elektrowni jądrowej. Była na ten temat bardzo długa dyskusja, także były rozmowy z Amerykanami i w zeszłym roku Rumunii tę umowę zerwali i ta budowa ma być kontynuowana przy współpracy Amerykanów, a to będzie też takie konsorcjum, w którym będzie także Kanada i Francja. Także widzimy, to jest kolejny kraj tutaj w regionie nam bardziej bliskim, który zdecydowanie mówi Chinom nie.
Tak, to jest coś dziwnego, że państwa wydające się bardziej pozostające w strefie wpływów komunistów rosyjskich czy imperialistów rosyjskich, dzisiaj tak by można już ich powiedzmy przechrzcić, chociaż tam pod tą skórką imperializmu zawsze jak się ją zdejmie, to czerwony kolor pojawi się. Także to czerwony imperializm, zresztą stąd te bliskie związki Moskwy i Pekinu. Takie państwa jak Ukraina, Litwa, Rumunia, zawsze wydawało się, że Polska jest do przodu w stosunku do tych państw, jeśli chodzi o tę drogę na zachód, drogę do sojuszu z wolnym światem, ze Stanami Zjednoczonymi. A tu się okazuje, że te państwa, i to mówię, nie jedna Ukraina, tylko tak jak pani redaktor powiedziała, Litwa, inne republiki nadbałtyckie również w tym kierunku podążają. Tam bardzo Estonia mocno jest antyrosyjska, czy tutaj na południu Rumunia. One już prześcignęły Polskę, czyli elita tamtych krajów, elita polityczna widzi zagrożenie i jest na tyle, można powiedzieć, wyzwolona od powiązań komunistycznych, że zaczyna iść swoją własną drogą, że już nie ma na nich haków, nie ma tych powiązań biznesowych czy łapówkarskich z komunistami, nie ma afer obyczajowych, tych teczek tak zwanych, które by trzymały tę elitę na smyczy Moskwy i wpychały w ręce Pekinu. Widać, że Polska po takim niby tym pierwszym skoku, który wyprzedzał tamte państwa, dzisiaj jest mocno na smyczy komunistycznej. I tutaj zobaczcie państwo wielkie rozczarowanie ekipą Prawa i Sprawiedliwości. Przecież my byliśmy przekonani w 2010 roku i wcześniej i później, że to ekipy te związane z Platformą, z SLD i tak dalej są najbardziej, można powiedzieć, takie uwiązane w takie interesy komunistyczne, czy to się nazywało postkomunistyczne. I Prawo i Sprawiedliwość miało dać tę nową jakość prozachodnią, proatlantycką, proamerykańską. No zobaczcie, że Platforma w osobie prezydenta Komorowskiego, partnerstwo strategiczne z Chinami, PiS w osobie prezydenta Dudy, wszechstronne partnerstwo strategiczne z kim? Nie ze Stanami Zjednoczonymi, z komunistycznymi Chinami. I zobaczcie, że dzisiaj Polska jest, można powiedzieć, otwarta na działania operacyjne propagandy chińskiej w stopniu, można powiedzieć, przerażającym. Czyli nasza elita polityczna, widać, że albo jest kompletnie ślepa i głupia, albo jest uwiązana jeszcze komunistycznie. Ja stawiam na to drugie.
No właśnie. Tak,
no, jeden z polityków litewskich powiedział, jak wygląda ta współpraca w ramach 17 plus 1, jak te zloty wyglądały, szczyty. To znaczy Chińczycy mówili, co ma być, kiedy ma być i wszystko na ich warunkach. I taki ostatni zlot zorganizował Andrzej Duda. Czyli wiemy, że po prostu no, Xi Jinping powiedział mu, co trzeba zrobić, co będzie dyskutowane i on na to przystał. Także idziemy na taką współpracę już no, właściwie no, już tylko takiego chłopca na posyłki, że trzeba coś zrobić i my to Chińczykom służymy tutaj od razu jak trzeba, wykonujemy te polecenia. Ale jeszcze a propos tych słabszych państw, to jest to obudzenie na zagrożenie chińskie widać nie tylko w tej Europie, tutaj w Europie wschodniej, ale także w Azji Południowo-Wschodniej. Nie wiem, czy państwo możecie pokazać taki screen z programu, który wczoraj był w telewizji tajwańskiej. To wszystko jest po chińsku, ale jeżeli możecie go pokazać, to ja o tym powiem. O tak, właśnie. To jest taka sondaż, który jest co roku przeprowadzany przez jeden z singapurskich think tanków, który bada nastawienie do Chin i Stanów Zjednoczonych, nastawienie państw ASEAN, czyli Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej. Co roku zadawane jest pytanie, gdybyśmy musieli jasno opowiedzieć się po jednej stronie, z Chiny, Stany Zjednoczone, to po której stronie się opowiadamy. Ten sondaż przeprowadzony jest publikowany, wyniki w lutym każdego roku, czyli jest prowadzony gdzieś na przełomie lat, czyli na przykład ten, który Państwo widzicie po lewej stronie, to jest 2020, po prawej 2021, ten z 2020 musiał być przeprowadzony gdzieś na przełomie 2019-2020, czyli jeszcze pandemia do końca, jeszcze do tych państw nie dotarła, ona pojawiła się w Chinach. Mamy dwa kolory. Na czerwono to są państwa odpowiadają, opowiedzielibyśmy się po stronie Chin, na niebiesko po stronie Stanów Zjednoczonych. W 2020 z 10 państw Azji Południowo-Wschodniej większość opowiedziała się po stronie Chin. Tylko Wietnam, Filipiny i Singapur powiedziały, że wybrałyby Stany Zjednoczone. I mamy obecny rok, w lutym opublikowane wyniki. To odwrócona sytuacja. Z 10 państw 7 opowiada się po stronie Stanów Zjednoczonych i tylko 3, to jest Brunea, Laos i Birma, opowiadają się po stronie Chin. Wszystkie inne wybierają Stany Zjednoczone. Ogromna zmiana w nastawieniu do Chin, większe wyczucie zagrożenia ze strony Chin. Także widzimy to także w Azji Południowo-Chińskiej i państwa, jak mówię, państwa takie jak Indonezja, Kambodża nawet od lat uważana za wręcz za kolonię. Wzrasta poczucie zagrożenia. No skonfrontujmy to teraz z postawą Polski. Gdzie my jesteśmy? Za Kambodżą.
Tak, to jest rzeczywiście skandal. Wietnam przecież, no to wszyscy znamy filmy wojenne. Komuniści wygrali, wybili tam praktycznie tę wolnościową elitę z południowego Wietnamu albo zmusili ich do ucieczki. Kto przeżył, szczególnie tam kobiety, dzieci poddane reedukacji w strasznych warunkach. I zobaczcie, że to państwo dzisiaj, które byśmy raczej podejrzewali, że ono będzie aliantem komunistycznych Chin i tam zawsze będzie z nienawiścią do imperialistów amerykańskich pałać, bo przecież byli tresowani kilkadziesiąt lat w takim duchu. Dzisiaj to państwo jasno opowiada się po stronie Stanów Zjednoczonych. No, ponawiam pytanie pani redaktor. A gdzie są polskie elity?
Mamy pierwsze głosy od naszych widzów. Mieczysław Gacki, to jest jasny dowód, w jakim kierunku poszła Polska rządząca przez zdrajców pisowskich, przyjaźń i braterstwo z komunistycznymi Chinami. Polska nie wyciągnęła lekcji, gdy była 50 lat w niewoli ZSRR.
No, bardzo smutny głos.
Tak, no smutne bardzo, no ale niestety nie można powiedzieć, że to jest nieprawda. No jeżeli patrzymy na to, co się dzieje, w jaki sposób polskie władze uginają się przed Chińczykami, no przecież te sprzęt, te maseczki czy inny sprzęt, który no nie wiadomo, no wiemy właściwie, że on w dużym stopniu nie działał, w większości to był za ogromne pieniądze, a my robimy jakieś wielkie przyjęcia, wielkie zloty i chwalimy się na cały świat, że dostaliśmy coś takiego i cały czas ten sprzęt przyjmujemy. My masek nie jesteśmy w stanie wyprodukować. Maski muszą nam Chińczycy produkować. To Czesi zakupili od Tajwańczyków i już instalują linie produkcyjne.
A propos masek, widzą to też nasi widzowie, właśnie Tomasz Szandar. Ponad rok pandemii, znajdźcie mi maski, te niebieskie, zwykłe, inne niż Made in China. To brak słów. No.
Smutno, aż smutno komentować coś takiego, ale te maski są takim no, symbolem tego, no, jaka jest, gdzie jest państwo polskie.
A już nie będziemy mówić o szczepionkach.
Zobaczcie, no tak, przecież... no to wyższa jazda.
Ale polscy naukowcy i to są gotowi zrobić. Mamy polskiego profesora przecież, który mówi, że no, za parę miesięcy mielibyśmy polską szczepionkę. Ale co mówią elity w Warszawie? Szkoda pieniędzy, to za dużo pieniędzy trzeba. Kupujmy.
Można chińską.
No, to już prezydent Duda już zrobił, że tak powiem, wyłom w tę stronę.
Pojawiają się jednak w Polsce głosy krytyczne wobec Chin. Polska europosłanka Anna Fotyga apeluje na Twitterze o bojkot Igrzysk Olimpijskich w Chinach. No i właśnie na Twitterze napisała: nasz apel o bojkot zimowych Igrzysk Olimpijskich Pekin 2022. Bojkot może przybrać różne formy, jak miało to miejsce w przypadku Igrzysk w Pekinie w 2008 roku, czy w Soczi w 2014. Poniżej szczegółowo Szczegóły ponadpartyjnego apelu wspólnie z parlamentarzystami z kilkunastu państw planujemy kolejne działania. Nie widać zbyt wielu podobnych głosów na polskiej scenie politycznej.
No szczególnie, że pani minister Fotyga została, no, że tak powiem, wysłana na taką emeryturę polityczną, bo tak się w polskiej polityce postrzega wysłanie do Europarlamentu. No i nie widzę, żeby ktoś w Polsce z pisowskich tych bonzów podjął tę bardzo, bardzo słuszną inicjatywę pani minister Fotygi. Tu jest milczenie. Tu gdzieś na Twitterze parę polubień. Oczywiście tu widziałem pani redaktor, ja też już to podałem dalej, ale szumu nie ma. Onet o tym chyba nie napisał. No nie wiem, no weźcie, proszę o sprawdzenie. Bo niby jest wolność mediów, no to z jednej strony, no już dobra, dali tego zbira komunistycznego, no ale z drugiej strony powinien być na pierwszej stronie Onetu apel o bojkot igrzysk w komunistycznych Chinach. Czy znajdziecie to? No to macie tę wolność. To jest ta wolność, o której oni mówią.
Tak samo no, politycy PiS-u tutaj zarzucają, że co chwila są atakowani, że jakąś właśnie niszczą wolność mediów, wolność sądów, prawa człowieka łamią. No przecież to mogliby pokazać tą właśnie... A patrzcie, tu jest Polska polityk w Parlamencie Europejskim. Za cały ten parlament mówi mocno, walczy o prawa, pokazuje jak łamane są prawa człowieka w Hongkongu, w Xinjiangu, jak to niebezpieczne jest dla nas, dla Zachodu, bo ona mówi także o zagrożeniach. Bardzo jasno i bardzo, bardzo rozumie te zagrożenia chińskie i dobrze o tym mówi. Na wielu forach międzynarodowych czasem jakiś wywiad się gdzieś tam ukaże z nią, ale bardzo, bardzo mało, więc no to jest coś, czym powinniśmy się chwalić. Nie, to jest totalnie zamilczane. Teraz podjęła akcję bojkotu, też powinno się właśnie podkreślać, że to między innymi Polka za tym stoi. Nie, to wszystko jest zamilczane, bo to nie służy interesowi chińskiemu.
No właśnie, a propos zagrożeń komunistycznych Chin wobec Polski, pani redaktor już w zeszłym roku w kwietniu odniosła się także do tekstu opublikowanego na Onecie autorstwa właśnie ambasadora Chin w Polsce, w którym to ambasador no tak pogroził palcem trochę Polsce. I zobaczmy tę wypowiedź jeszcze raz, pani redaktor, i wracamy za chwilę.
Dla mnie przede wszystkim to jest groźba. Pan ambasador Polakom grozi. Pan ambasador mówi do Polaków, że jak nie będziecie myśleć tak jak my, no to wiele wam może grozić. No tam wspomina także o zerwaniu współpracy, że podobno środowiska, które krytykują Chiny, no to chodzi im o to, żeby nie było żadnej współpracy. To jest taka groźba, że jeżeli nie myślimy tak jak chcą Chiny i nie uważamy tej pomocy chińskiej za pomoc, to znaczy, że oni nam sprzedają badziewie, a i my płacimy słono za to. Jeżeli tego nie będziemy określać pomocą, nie będziemy za to wdzięczni, no to musimy tutaj uważać, no, bo to będą konsekwencje tego. To przede wszystkim jest dla mnie najgorsze, że pan ambasador uważa, że on może tak mówić do Polaków, że może wykorzystywać polskie media do tego, żeby grozić Polakom. To jest pierwsza rzecz, która mnie najbardziej tutaj dotknęła i dziwię się, że na to nie ma żadnej reakcji. Na to samo, na tą groźbę taką. W ogóle dziwię się, że Onet to puścił w ten sposób. To jest dla mnie wielki znak zapytania, czyje interesy tak naprawdę Onet w tej chwili reprezentuje. Przecież no co się dowiadujemy z tego artykułu? No dowiadujemy się, że jeżeli nie będziemy czołobitnie dziękować, balić głową o podłogę, dziękować za pomoc Chińczyków, za którą płacimy i pewnie połowa co najmniej to badziewie, to jesteśmy osobą, która podważa moralność, to już jest najmniej, bo wiadomo, komunistyczna moralność, no to jaka jest, każdy wie. Kierujemy się logiką zimnowojenną, opowiadamy bzdury i przekleństwa, to są cytaty dokładnie, mamy jakąś ciasnotę umysłu i jesteśmy nikczemni. Tak, to jest mniej więcej tak pan ambasador zwrócił się do Polaków. Przypominam, że kiedy zaczynał swoją kadencję, to powiedział, że jego priorytetem jest pogłębianie zaufania politycznego. No to tak tu w tej artykule przywalił zaufaniem, że
Pani redaktor, czy coś się zmieniło od tamtej pory?
No nic się nie zmieniło. Pan ambasador pogroził Polakom, nikt na to nie zwrócił uwagę, Onet to opublikował, nikt nie zwrócił uwagę Onetowi. To pan ambasador co chwila puszcza swoje artykuliki i mówi, co jaki to wspaniały świat tworzy. Tutaj wczoraj na Tajwanie w jednym z programów publicystycznych Powiedziano, że niedługo w niektórych państwach europejskich, niektóre państwa europejskie, zwłaszcza te, które właśnie mówią o tej możliwości szczepionki, są zainteresowane, usłyszą, że jeżeli nie kupią chińskiej szczepionki, to będą wstrzymywane wszelkie współprace już rozpoczęte, może jakieś konstrukcje rozpoczęte chińskie. Chińczycy sobie mogą na to pozwolić. W ramach nowego jedwabnego szlaku coś tam nie zostanie zrobione albo nie będą wliczeni, a może na przykład te pieniądze, które wrzucili w ten chiński bank inwestycji infrastrukturalnych, to zupełnie zaginą, jeżeli nie będą kupować chińskich szczepionek. To przewidują Tajwańczycy, że taki będzie następny krok. I zobaczycie, że tak będzie. A my w tej chwili właśnie prosimy o to. Mówimy, sugerujemy, prezydent Duda dzwoni do Xi Jinpinga i pyta o szczepionkę. No bo to będziemy jednym z krajów, które tak skończy właśnie, że będziemy zmuszeni do tego, żeby tę szczepionkę kupić.
Pytasz, Hanie, co się zmieniło od tamtego czasu? No myślę, że zmieniło się na gorzej, bo mamy już nie tylko media, które tak służalczo realizują interesy Pekinu. Mamy prezydenta, który no konsekwentnie wychwala komunistyczne Chiny. To przecież nie jest jakaś nowa informacja, przynajmniej nie dla widzów telewizji Idź Pod Prąd. Ale mamy zwrot też w Ministerstwie Sprawiedliwości. Przecież to kilka miesięcy temu Ministerstwo Sprawiedliwości kierowane przez pana Ziobrę ogłosiło, że ona nie widzi żadnych przeszkód, żeby chińska firma Huawei, chińska wojskowa komunistyczna firma, tam są jej korzenie, mogła budować sieć 5G w Polsce. Czyli jasna deklaracja przeciwko rządowi, bo wcześniej premier Morawiecki jasno mówił, że nie ma miejsca dla komunistycznych firm, które zajmują się także inwigilacją, dostarczaniem informacji komunistom, nie ma miejsca dla nich w budowie tej nowoczesnej technologii dla internetu. Tu minister Ziobro powiedział co innego, ale to nie jest tylko głos jednego z ministrów. To jest głos człowieka, który jednocześnie jest prokuratorem generalnym, czyli nadzoruje całą prokuraturę, czyli tych ludzi, którzy w ramach czy z nadania rządu państwa polskiego mają oskarżać różnych ludzi o przestępstwa. No i teraz, jeśli tu mamy człowieka, który na szczycie tej, można powiedzieć, hierarchii człowieka, który tak jasno opowiedział się po stronie chińskich interesów, czy nie należy się spodziewać, że prokuratura obok mediów zacznie przyjmować też taki punkt widzenia i wszyscy, którzy będą krytykowali komunistyczne Chiny, wszyscy, którzy będą mówili prawdę o komunistycznych Chinach, znajdą się być może na celowniku prokuratury. Jak myślicie, to jest political fiction czy rzeczywistość?
Mamy tutaj też pytanie od naszego widza. Czy my? Kto wyjdzie zwycięsko z takiej uporczywej, złej propagandy?
Jeżeli się nie obudzimy, jeżeli nie będzie żadnej reakcji na tę propagandę, to oczywiście na pewno nie my. No, to Chiny. No, w tej chwili wojnę informacyjną w Polsce wygrywają Chiny, zdecydowanie wygrywają ją. Fakt, że mogą się ukazywać takie artykuły na Onecie, w Rzeczpospolitej, to jest zwycięstwo strony chińskiej. To jest wielkie zwycięstwo pana ambasadora. On na swoim stanowisku dokładnie spełnia swoją funkcję. Taką, jak chcieli, żeby to robił komuniści chcą, żeby tak to pełnił, on to wykonuje. My w żadnym stopniu mu tego nie utrudniamy, wręcz przeciwnie.
Tutaj widać też to, co powiedziałem w praktyce. Proces, czy nie wiem jak to nazwać, no, działania polskiego wymiaru sprawiedliwości w kierunku Zhehueya Li. Będziemy, mam nadzieję, niebawem gościć go w naszej telewizji. Już udzielił wywiadu TVN-owi. Bardzo taki poruszający wywiad polecam. I tutaj w jego sprawie dwie instytucje państwa polskiego mogły zabrać głos w jego obronie. To był właśnie prokurator generalny, czyli wspomniany pan Ziobro i rzecznik praw obywatelskich. Jak myślicie? Który z tych dwóch? Rzecznik Praw Obywatelskich wywodzi się z środowiska lewicowego. A tu niby taki katolik, narodowy, konserwatysta, nie wiadomo jaki. Kto stanął w obronie pana Li, którego komuniści chińscy chcieli, można powiedzieć, siłowo sprowadzić do siebie, a potem jego los byłby nieznany. Kto stanął w obronie? Ziobro czy pan Bodnar? No właśnie tak. Rzecznik Praw Obywatelskich, nie prokurator generalny. Będziemy o tym jeszcze mówić więcej, jak się uda zaprosić pana Zhehueya Li do naszego programu.
A propos tego artykułu, o którym pastor wspomniał, jest tam też mowa o innych aktywnych sprawach, które właśnie toczą się w Polsce. I jedna z nich dotyczy Tajwańczyka. Pani redaktor, co to za sprawa?
No tak, to były trzy sprawy. Pan Li Zhehuei już jest na wolności. Był inny Chińczyk, który się popełnił samobójstwo. Nie chciał, wiedział, co mu grozi w wypadku powrotu do Chin. No i jest Tajwańczyk, który jest w więzieniu. Ja dokładnie nie wiem, jaka jest sprawa, ale w każdym razie to jest obywatel Tajwanu, o którego Chiny wystąpiły o ekstradycję. Mieliśmy już takie przypadki. Mieliśmy całą grupę Tajwańczyków, o którą Chiny wystąpiły o ekstradycję i wtedy ta ekstradycja nastąpiła. Tajwan także starał się wtedy o ekstradycję i ta ekstradycja nastąpiła jednak na Tajwan. W tym przypadku mamy Tajwańczyka i przeszło to już przez wszystkie poziomy sądowe. Niestety no, wyrok jest nieprzychylny dla Tajwańczyka. Znaczy wszystko wskazuje, że kasacja także została odrzucona. Wszystko wskazuje, że ten Tajwańczyk, obywatel Tajwanu zostanie wysłany do Chin. I teraz wszystko jest w rękach ministra Ziobry. To będzie taki sprawdzian właśnie ostateczny dla pana Ziobry, no bo bez względu na to, czego ta sprawa dotyczy, to nie jest obywatel Chin. On powinien zostać wydany, jeżeli popełnił przestępstwo, jeżeli nie będzie sądzony tu w Polsce, powinien być wydany władzą Tajwanu. Także no, widzimy, że to zagrożenie dotyczy nie tylko Chińczyków, to ono dotyczy także Tajwańczyków i jak państwo polskie podchodzi do relacji z Chinami. Znaczy interpretowane są Chiny jako no, Chiny komunistyczne i tutaj nie jest totalne podporządkowanie interesowi Pekinu.
Pamiętacie państwo pewnie taki mój apel do prezydenta Dudy, żeby zajął stanowisko w sprawie tych haniebnych działań komunistów praktycznie anektujących Hongkong. I tam mówiliśmy o tym, że to jest też bezpośrednie zagrożenie dla obywateli polskich, którzy często korzystają z międzylądowania w Hongkongu. Wystarczy, że ktoś powie na jakimś medium społecznościowym, na Instagramie, Twitterze, Facebooku, napisze jakąś nieprzychylną opinię o komunistach chińskich, no to może zostać po prostu aresztowany na lotnisku w Hongkongu. Jak myślicie, czy polski rząd naprawdę ujmie się za takim Polakiem?
W tym wywiadzie jest jeszcze jedna, w tym artykule wywiadzie jest taka jeszcze jedna mała kwestia, która też pokazuje, jakie jest państwo polskie. Tam jest, ten wywiad tłumaczy, tłumacz przysięgły, który prosi, żeby pozostać anonimowy, bo jak wyszło jego nazwisko, to on nie znajdzie pracy, dlatego że ta sprawa jest bardzo delikatna, jak on to określi, no bo sprawa dotyczy Falun Gong. To by spowodowało, gdybyśmy wszyscy wiedzieli, że tu jest człowiek, który bierze udział w sprawie bardzo szlachetnej. Normalnie w takich sprawach ludzie chcą, coś mogłem zrobić, cieszę się, no, dlaczego nie podać nazwiska, opowiedziałam się po dobrej stronie, a tu człowiek musi się kryć. W poprzednim, jednym z poprzednich artykułów była też o sprawę prześladowań Falun Gong, a propos właśnie w przypadku pana Zhehuei Li, pytano ekspertów, sinologów i też każdy z nich udzielał informacji anonimowo, bo bali się, że być może ktoś przeczyta to w ambasadzie chińskiej. Zobaczcie państwo, jak całe grupy, całe środowiska, tłumacze, sinolodzy są w państwie polskim zastraszeni.
Tak, przecież o tym myśmy ostrzegali. Teraz już mamy potwierdzenie tych faktów, że agentura i naciski komunistycznych Chin działają bezkarnie praktycznie w Polsce i tutaj ludzie, którzy krytykują komunistyczne Chiny, nie mogą czuć się bezpieczni. Myśmy alarmowali o tym, pamiętacie państwo, już chyba 2 lata temu, kiedy malutka pikieta klubu Idź Pod Prąd Warszawa stanęła naprzeciw komunistycznej manifestacji gloryfikującej komunizm. Wtedy zostaliśmy zaatakowani przez bojówkę chińskich komunistów sterowaną przez przedstawicielkę ambasady chińskiej komunistycznej w Warszawie i zobaczcie, ani żadne służby, które oczywiście, że obstawiały, każda taka manifestacja jest obstawiana przez służby w cywilu. Zobaczcie, polskie służby, polska policja nie zareagowały na tę napaść na Polaków tu w centrum Warszawy. Żadne medium, uwaga, wolność słowa dla komunistów, a nie dla tych, którzy z komunizmem walczą. Żadne medium nie powiedziało ani słowa do dzisiaj o tej sprawie.
No właśnie, ale za to nasi widzowie, zawsze możemy liczyć na wasze wsparcie, za co dziękujemy. Szczególnie słowa uznania dla pani dyrektor od użytkownika Magic Psy. Dziękuję. Jest pani naprawdę wspaniałym ambasadorem naszego kraju. Pozdrawiam.
Dziękuję bardzo, ale ja się bardzo cieszę, że z państwem jestem, bo państwo robicie naprawdę bardzo dużo dobrej roboty. I zobaczcie państwo, no właściwie nie można wskazać w Polsce medium, które miałoby jednolity, jednoznaczny, taki nie stosunek do Chin komunistycznych, poza Idź Pod Prąd. Wszyscy inni, dobra, no opublikują jakiś artykulik tam, no coś się dzieje w Hongkongu, jakoś łamana są prawa człowieka, ale siup, damy artykulik ambasadora komunistycznego państwa. Zrobimy tak jak redaktor Sakiewicz. No czasem opublikują mój artykuł, ale zrobimy wywiadzik z ambasadorem chińskiego reżimu, ale nie zapytamy o prześladowania chrześcijan, prawda? No, to właściwie nie ma medium poza Idź Pod Prąd, które nie ma jasnego stanowiska w tej sprawie, które od początku do końca jest po stronie prawdy. I nie zmienia dlatego, że dzisiaj podpisujemy jakieś porozumienie albo że dzisiaj są ci, których my lubimy, są władzy, prawda? I oni mają trochę inne zdanie. Także no to jest też duże uznania dla państwa, bo to jesteście środowiskiem, które w tej kwestii jest bardzo, bardzo ma jasne zdanie i opowiada się zawsze po stronie prawdy.
Serdecznie dziękujemy za te słowa.
W imieniu naszych wszystkich widzów, klubowiczów i tak dalej, bo
oczywiście.
To przecież także wy narażacie się na ulicach, czy organizując pokazy filmów, które mówią prawdę o komunistycznych Chinach, czy robiąc takie pikiety, czy Klub Trójmiasto, protestując przeciwko obecności chińskiego zbrodniczego wojska na naszym nabrzeżu. Tam okręt właśnie komunistów chiński był fetowany za ministra Macierewicza. Za ministra Macierewicza. On udawał, że nie wie. No to zobaczcie, jak minister obrony narodowej nie wie, że komunistyczny okręt wtargnął na nasze wody terytorialne, to co on wie?
No właśnie. Panie redaktor, jeszcze tak na koniec ostatnie pytanie w sprawie tego Tajwańczyka. Czyli jest coś, co zwykli Polacy mogą zrobić, żeby pomóc temu człowiekowi?
Znaczy to w takim razie trzeba pisać po prostu, co się dzieje z tym Tajwańczykiem. Ja postaram się, może państwu także się uda ustalić jakieś dane jego osobowe, może uda nam się zdobyć więcej informacji i po prostu no, trzeba tę sprawę nagłośnić. I trzeba pokazać, że to jest taki wielki sprawdzian dla ministra Ziobry. Może pokazać całemu światu, że rzeczywiście jesteśmy państwem, w którym prawa człowieka są prawa jednostki, swobody obywatelskie są szanowane. To jest taki egzamin, bo nie potrzeba bardziej udowadniać. Można uratować życie człowieka. No to czy on to zrobi? Także myślę, że tu możemy podjąć jakąś akcję, którą trzeba będzie nagłośnić i podawać na Twitterze i zmusić pana Ministerstwo Sprawiedliwości do jakiejś reakcji. Być może uda nam się uratować kolejnego człowieka.
To przy okazji tego wstawiania się za tymi, którzy są dzisiaj prześladowani przez chińskich zbrodniarzy, chciałem zapytać panią redaktor o pana Jimmy Lai. Czy on ma szansę, że tak powiem, wydostać się z tej matni, w jakiej teraz się znalazł. Ciągle ma procesy oskarżenia, więzienia w tym rzekomo patriotycznie wyswobodzonym Hongkongu. Jaka jest jego sytuacja na dziś i czy tutaj możemy w jakiś sposób też nagłośnić tę sprawę?
Znaczy ja myślę, że ludzie tacy jak Jimmy Lai no jasno wiedzą, że Hongkong przestał być państwem, gdzie jakiekolwiek wolności będą szanowane. Wydaje się, sięgając, wiele osób w ostatnich dniach, tygodniach zostało aresztowanych. Ta ustawa, te zmiany w systemie wyborczym powodują, że ci ludzie nie będą mogli, niektórzy z nich byli, działali politycznie, nie będą już mogli odgrywać jakiejkolwiek roli. Według mnie no, jest cała grupa ludzi, którzy Chiny wiedzą, że muszą uwięzić, muszą zamknąć, żeby z jednej strony pokazać reszcie że rzeczywiście no, występowanie przeciwko komunistycznemu reżimowi kończy się więzieniem i być może torturami, a z drugiej strony no, no to są ludzie, którzy nie zamilkną. Jimmy Lai powiedział, że on nie przestanie działać i też nie powiedział, że nie chce wyjechać z Hongkongu, więc myślę, że no... Niedawno w jednym z programów taki japoński reporter tutaj pracujący dla japońskich mediów, ale tutaj na Tajwanie powiedział, że obawia się, że przychodzi czas męczenników w tej chwili w Hongkongu. Ja też niestety się tego obawiam. Czas męczenników. Nie chciałabym, aby tak było, ale niestety każdy krok, który wykonują w tej chwili Pekin, powoduje, że rzeczywiście jesteśmy... bliżej, że zaczniemy słyszeć o naprawdę o ofiarach. One już były w różnych, słyszeliśmy przy protestach, że młodzi ludzie ginęli, że ciała były wyławiano z wody. Ale myślę, że teraz będziemy słyszeć o takich właśnie większych nazwiskach, które no, stają się ofiarami tego reżimu. Niestety wszystko w tym kierunku idzie, a świat zachodni jest no, bezradny. Jak na razie Biden w temacie Hongkongu no, nie zrobił nic. Jest kilka spraw, których widać, że kontynuuje, chociażby w kwestii Huawei, kontynuuje politykę Donalda Trumpa. Ale no, nie widać, że był w stanie zrobić cokolwiek, żeby zatrzymać tę sytuację, która jest w Hongkongu. Hongkong wydaje się zdecydowanie już miejscem straconym. Ja nawet mam znajomych, którzy początkowo byli bardzo prochińscy i teraz widząc te kolejne kroki, no dopiero teraz otwierają im się oczy i mówią, że no, stawianie na Chiny to było wielkim błędem, że oni się pomylili, że to rzeczywiście jest no, zaraza, która zniszczyła ich ojczyznę. Także widać, że ci ludzie się tam budzą. To też popatrzcie państwo, jaki fałsz jest w artykule tego chińskiego ambasadora na Onecie, bo on tam mówił, że te zmiany w systemie wyborczym Hongkongu są popierane przez Hongkongczyków. No ja znam ludzi, którzy popierali Chiny i przy tej zmianie mówią nie, to jest coś złego, oni to totalnie nas zniszczyli. I to mówią Hongkongczycy. Także no... Właściwie Hongkong jest skazany na śmierć i nic nie jesteśmy w stanie, według mnie, nie jesteśmy nic w stanie zrobić.
Jeszcze mamy ostatni głos od naszego widza. Tomasz Szandar, czy jest w ogóle możliwość odciąć się od Chin, kiedy oni produkują większość naszych codziennych produktów potrzebnych nam do codziennego życia?
No jak gdyby... To, co robią Litwa, to, co robi Ukraina, no, dają taką nadzieję na to, że chyba można, no, bo być może nie w 100%, ale no popatrz, naprawdę maski muszą robić nam Chińczycy? Myśmy się już skazali na wszystko, że wszystko muszą robić nam, w każdym stopniu musimy zależeć od Chin. No właśnie nie, właśnie nie. Są pewne elementy, pewne dziedziny, których na pewno będzie nam bardzo trudno i pewnie w jakimś stopniu handlować z nimi będziemy musieli, ale to jest też nasz tej gestii, żeby moglibyśmy na nich wpływać. Im bardziej by zależało, gdyby widzieli opór po naszej stronie, no ale na przykład po stronie Europy pod rządami Niemców, co widzimy? No Europa, Niemcy zmusili Europę do podpisania, do wynegocjowania tekstu umowy inwestycyjnej z Chinami komunistycznymi. Właśnie wtedy, kiedy wiemy, że cały czas powstają coraz to większe obozy koncentracyjne w Xinjiangu, właśnie wtedy, kiedy są coraz większe represje w Hongkongu, to wtedy Niemcy postawili na współpracę z Chinami. Także na pewno tak, na pewno możemy się zmniejszyć tę zależność i widzimy, że są próby. Nawet Biden zaczyna to robić. On mówi właśnie o tym, że konieczne jest, jego administracja mówi, że konieczne jest przestawienie tych łańcuchów dostaw. Ostatnio to spotkanie w forum Quad mówiło właśnie o dostawach medycznych, zwłaszcza produkcji szczepionek. Po raz pierwszy nie udało się to za Trumpa. Trump reaktywował Quad, ale były spotkania na forum ministerialnym, a tutaj za Bidena odbyło się spotkanie przywódców Japonii, Stanów Zjednoczonych, Australii i Indii. I między innymi mówiono o tym, aby szczepionki były że trzeba zrobić wszystko, aby szczepionki były produkowane w Indiach, żeby nie być uzależnionym od Chin. Także no, widać, że coś tutaj... Amerykanie wspólnie ze swoimi sojusznikami zaczynają działać i nawet za Bidena nie można to zmienić. Teraz przedstawiciele administracji Bidena będą w Japonii, są już w Japonii, za chwilę będzie Korea Południowa. Korea Południowa zresztą apelowała, były głosy, żeby przystąpić do tego spotkania Quad i Amerykanie powiedzieli nie, za bardzo zależycie w tej chwili od Chin, za dużo głosów prochińskich, przepraszam, prochińskich jest u was, żebyście brali udział w tym spotkaniu. Także widzimy, jak Amerykanie reagują na takie kraje, które no, teoretycznie są sojusznikami, a jednak ich działania pokazują, że nie do końca, że są pewnie niepokojące działania. Ale są wizyty przedstawiciela administracji amerykańskiej w Japonii, w Korei, a 18 będzie spotkanie z Chińczykami i tutaj no, to ciekawa sprawa. No, właściwie sekretarz stanu z Japonii, Korei Południowej mógłby polecieć do Pekinu, ale nie, powiedział, wolę, a niech chińscy przedstawiciele, jeżeli chcą rozmawiać, niech przylatą sobie na Alaskę. Ja też polecę na Alaskę, ale w Chinach się nie będziemy spotykać. To był tak, to jest uważane za duży pstryczek, znaczy takie uderzenie w twarz Chińczykom i no, jednak pogrożenie palcem. Amerykanie mówią, że nie będą rozmawiać na temat zniesienia sankcji na razie wobec Chin na tym spotkaniu. Także no, to jest spotkanie ważne, bo zobaczymy tak naprawdę, co Biden może zrobić i co chce zrobić. Pierwsze jego takie rozmowy z jego przedstawicieli z Chinami. Także na to warto patrzeć. 18 marca spotkanie amerykańsko-chińskie w Alasce. Na razie Biden zrobił kilka dobrych kroków, jeżeli chodzi o Chiny. I zobaczymy, to spotkanie 18 marca nam pokaże, czy rzeczywiście są to tylko takie pierwsze kroki i takie no, odwrócenie uwagi, czy rzeczywiście chce w dużym stopniu kontynuować twardszą politykę wobec Chin.
Odpowiadając na pytanie naszego widza, czy możliwe jest to uniezależnienie się od chińskiego importu z komunistycznych Chin, odpowiadam oczywiście tak, z dwóch takich powodów. Po pierwsze, Polacy są jednym z najzdolniejszych narodów na świecie i bardzo łatwo w sytuacjach kryzysowych, czyli gdy czegoś brakuje, potrafią... można powiedzieć, wymyśleć sposób, żeby zaspokoić potrzebę rynku. To robiliśmy i za Hitlera, i za Stalina, i teraz jakoś tam polscy przedsiębiorcy, choć już robią bokami, bo tu kontrole, szczególnie te informatyczne, są coraz większe. Czyli mamy, można powiedzieć, naród, który jest przyzwyczajony do działania w kryzysie, czyli poradzimy sobie na pewno. I drugi czynnik, który się pojawił ostatnio, to jest ogromny wzrost kosztu transportu morskiego, bo większość tego chińskiego badziewia jest transportowane transportem morskim. I tu w ostatnich miesiącach nastąpił wielokrotny wzrost kosztów transportu, czyli coraz bardziej będzie się opłacało produkować w Polsce. Jedyny czynnik to jest ta czapa biurokratyczno-podatkowa, która narasta jeszcze na życzenie Niemiec, czyli te tak zwane obciążenia klimatyczne, że mamy odchodzić od węgla, czyli coraz droższy mieć prąd, energię i tak dalej, i tak dalej. To jest jedyny czynnik, który zależy od nas, ale to jest kwestia woli politycznej narodu. Czy zmusi rządzących do zrzucenia tego garba biurokratyczno-niemieckiego? Nie? To zależy już od nas. Okoliczności są sprzyjające.
Mamy jeszcze zachętę jedną od naszego widza odnośnie wsparcia naszej telewizji. I kolejna gitara gra. Serdeczne pozdrowienia z Zielonej Wyspy dla całej ekipy. Idź pod prąd, przesyła M.
Dziękujemy bardzo. Dla każdego z was, którzy widzi sens, żeby taka telewizja istniała. Widzicie, ilu sobie grabimy wrogów z każdej strony. Niespecjalnie się tym przejmujemy, bo mówiliśmy, że przed Bogiem i wami zobowiązujemy się do mówienia prawdy. W każdej dziedzinie, od duchowej, po gospodarczą, polityczną, sportową i tak dalej, i tak dalej. Dziękujemy każdemu, kto widzi sens takiej telewizji, istnienia takiej telewizji i chce ją wspierać.
Dokładnie. Dziękujemy jeszcze raz. Dziękujemy też pani redaktor za dzisiejszy udział w programie.
Była z nami dziękuję bardzo. Do zobaczenia.
Do zobaczenia.
Była z nami korespondentka telewizji Idź Pod Prąd na Tajwanie, redaktor Hanna Shen. I jeszcze ogłoszenia z dzisiaj. Polecamy najnowsze artykuły na idźpodprąd.pl. Wicerzecznik Porozumienia. Chcemy wyjaśnienia sprawy Obajtka oraz ofiary księży i biskupów. pedofile śmieją się nam w twarz. Wywiad telewizji Idź Pod Prąd. Ramówka na dziś. O 18:00 Idź Pod Prąd dogrywka, o 19:00 serwis informacyjny, 20:30 Biblia w czasie zarazy, omawiamy księgę Apokalipsy. A po programie pomyśl dziś pastora Chojeckiego, jak ocenić władzę państwową, część pierwsza prawda, a także kartka z kalendarza Piotra Setkowicza. Przypominamy także o możliwości przekazania 1% podatku dochodowego na wsparcie młodzieżowej fundacji Twój Ruch. Nazwa fundacji Fundacja Twój Ruch, numer KRS 404562-59. To na dzisiaj tyle. Tyle dla Państwa przygotowaliśmy. Dzisiaj ze mną w studiu był pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Idź Pod Prąd. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję Tobie i Państwu.
Do zobaczenia.
Jako, że niebawem znowu możemy mieć przyspieszone wybory, warto, żeby każdy z nas zastanowił się, jak ocenić rząd, władzę państwową, cały system polityczny. I tu, jak zwykle, pomocne jest słowo Boga. Pierwszym kryterium, które powinniśmy zastosować w ocenie jakości władzy państwowej w naszym narodzie, jest kryterium podane przez apostoła Pawła w 17 rozdziale Dziejów Apostolskich. Mówi o Bogu, że Bóg z jednego pnia wywiódł też wszystkie narody ludzkie, to jest werset 26, aby mieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania. Czyli mamy już państwo, granice zamieszkania danego narodu, państwo. Widać, że Bóg zamierzył jako podstawę państwa narodowe. I 27 werset pokazuje cel Boga, żeby szukały Boga, czy go może nie wyczują i nie znajdą, bo przecież nie jest on daleko od każdego z nas. Nie? Czyli pierwszym zadaniem, można powiedzieć, państw narodowych, państw, czyli rządu, władzy państwowej, czy pierwszym testem to jest, czy ona sprawia, że naród zbliża się do Boga, czy też oddala się od Boga. Bardzo podobne zdanie wyraził apostoł Paweł później w liście do Tymoteusza. Zobaczcie, drugi rozdział pierwszego listu, od pierwszego wersetu czytam. Przede wszystkim więc napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości. Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Uczciwość zostawimy sobie na następny czas, a tu chcę pokazać ten aspekt zbliżania się do prawdy. Jest mowa o pobożności i o tym, żeby wszyscy ludzie poznali prawdę i dostąpili zbawienia. To jest pierwszy test, nie jedyny, ale pierwszy. Zapraszam jutro na następne.
Marca 1979 roku zakończyła się wojna między Chińską Republiką Ludową a Socjalistyczną Republiką Wietnamu. Była ona elementem rywalizacji pomiędzy Związkiem Sowieckim a Chińską Republiką Ludową. W listopadzie 1978 roku Wietnam i Związek Sowiecki zawarły układ sojuszniczy. W grudniu 1978 roku armia wietnamska wkroczyła do Kambodży, gdzie sprawował władzę wspierany przez Chiny reżim Czerwonych Kmerów, kierowany przez Pol Pota i Yeng Sarego. Wietnamczycy obalili ten reżim i ujawnili światu jego zbrodnie. 17 lutego 1979 roku Chiny zaatakowały Wietnam, licząc na to, że ponieważ większość regularnych wojsk wietnamskich znajduje się w Kambodży, będzie można łatwo pobić oddziały pilnujące granicy. Jednak armia wietnamska górowała nad chińską doświadczeniem bojowym i jakością sprzętu. W ciągu 4 tygodni walk chińska armia ludowa posunęła się co najwyżej o 40 km w głąb terytorium Wietnamu, w trudnym, górzystym terenie pozbawionym dróg, ponosząc przy tym bardzo ciężkie straty. Największym miastem wietnamskim zdobytym przez Chińczyków było Long Son, liczące niecałych 70 tysięcy mieszkańców. 6 marca 1979 roku Chińczycy ogłosili, że chińska armia ludowa zrealizowała swoje cele i rozpoczęli wycofywanie oddziałów, które zakończyło się 16 marca. Oba kraje ogłaszały swoje zwycięstwo, jednak Wietnamczycy nie wycofali się z Kambodży, a do tego właśnie Chińczycy chcieli ich zmusić poprzez ten atak. Cały świat zobaczył, że kraje komunistyczne też prowadzą ze sobą wojny i zwycięstwo komunizmu nie doprowadzi do pokoju na świecie.